Nazywana okrutną kobietą, która według Jana Długosza przyczyniła się do wszystkich złych uczynków męża. Namawiała go do okrucieństwa i została wskazana jako główna bohaterka afery z kanonikiem Czaplą. Matka dziewięciorga dzieci i babka Władysława Łokietka wpisała się czarnymi zgłoskami w dziejach naszej historii. Kobieta wyłamująca się ze schematu posłusznej żony i matki, czynnie angażująca się w działania męża oraz zarządzająca dzielnicą w jego imieniu, była w niesmak kronikarzom, którzy hołubili innemu portretowi kobiety idealnej. Wraz z mężem stworzyła duet, przed którym należało schodzić z drogi. Historycy do dzisiaj spekulują, jak wyglądałaby przyszłość Polski, gdyby Konradowi Mazowieckiemu udało się przejąć tron krakowski. Nazywam się Adrianna Adamska-Ososińska, a to jest podcast Historia w roli głównej, w którym poznajemy opowieści z perspektywy kobiet. Opowiadam o losach tych, o których historia zapomniała lub nie mówi się o nich często na lekcjach w szkole. Odcinki ukazują się co 2 tygodnie, co drugi wtorek o godzinie 19 i możecie ich posłuchać na Spotify oraz innych platformach podcastowych. W dzisiejszym odcinku skupimy się na Agafie Mazowieckiej, żonie Konrada, brata Leszka Białego, o którego żonie Grzymisławie możecie posłuchać w poprzednim odcinku.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
Informacje o Agafii czerpiemy z Kroniki Wielkopolskiej, roczników Jana Długosza oraz zapisków Piotra Zdysburga i Wincentego Kadłubka. Najbardziej krytyczny wobec księżnej jest Jan Długosz. Wynika to z tego, że jej postawa odbiegała od ówczesnego, skromnego i religijnego ideału niewiasty. Wiek XIII to okres ascezy. Z tego względu uważano Agafię za kobietę okrutną i mściwą. Poza tym Długosz opisywał zawsze 2 rodzaje książąt – dobrych i złych. Za tymi, którzy wykazywali się spokojnym charakterem i rozwagą, stała zawsze dobra i miłościwa żona. Za tymi, których charakter nie należał do łatwych, musiała stać zła żona, sącząca im jad do ucha. Agafia pojawia się w źródłach wraz z rokiem 1207, kiedy jako córka wziętego do niewoli Światosława Igorewicza z dynastii Rurykowiczów staje się gwarantem układu pomiędzy jej ojcem a Piastami. Konrad Mazowiecki i jego starszy brat Leszek zaangażowani byli w rywalizację z Węgrami o wpływy na Rusi. Pierwsze lata życia Agafii nie były łatwe. Żyła w kraju ogarniętym ciągłą wojną. Wędrowała z rodzicami z miejsca na miejsce, wciąż uciekając przed politycznymi wrogami ojca. Wiecznie musiała oglądać się przez ramię, wypatrywać zabójców czy siepaczy gotowych wykonać wyrok. Można zatem śmiało stwierdzić, że stabilizację, spokój i poczucie bezpieczeństwa zyskała wraz ze ślubem z porywczym Piastem. Bracia pomogli jej ojcu odzyskać rządy w Przemyślu, a jej brat był wspominany jako pan Halicza. Ślub odbył się w Płocku, stolicy dzielnicy, jaką zarządzał Konrad. Niewiele wiadomo wtedy o samej księżnej. Kroniki nie poświęcają zbytniej uwagi dworom książęcym, kiedy w tym samym czasie cały czas toczą się spory i walki, którym należało poświęcić więcej kart w kronikach. W 1210 roku małżeństwo Agafii i Konrada zawisło na włosku. Ojciec księżnej został powieszony, a miał to uczynić kasztelan sandomierski Sulisław na wyraźne polecenie Leszka Białego. Dlaczego książę krakowski zdecydował się na taki krok wobec teścia własnego brata? Nie od dziś wiadomo, że w czasach średniowiecznych układy potrafiły być bardzo kruche.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Księstwo halickie było przedmiotem zaciekłych walk między książętami ruskimi, wspieranymi w różnych konfiguracjach przez Leszka Białego, Konrada i Węgrów w osobie króla Andrzeja II. Szala w pewnym momencie przechylała się na stronę Madziarów. W 1210 roku Węgrzy najechali na ziemię ruskie, na których znów doszło do rozruchów. Ojciec i stryj Agafii trafili do niewoli, a następnie zostali straceni. Do dzisiaj nie jest do końca jasne, skąd ten najazd. Dlaczego Piastowie opowiedzieli się po stronie Andrzeja? Chociaż tutaj może dużo nam powiedzieć fakt, że córka Leszka, Salomea, została przyrzeczona Kolmanowi, synowi Andrzeja II. Wizja, w której dziewczynka staje się przyszłą królową Węgier, mogła być o wiele bardziej kusząca niż samodzielna Ruś. Dla tej pary chciano utworzyć Królestwo Halickie. Na pocieszenie syn postryju Agafi, Daniel, otrzymał księstwo włodzimierskie. Część historyków upatruje w tych wydarzeniach podstawę do niechęci, jaką Agafia żywiła do szwagra. Śmierć ojca sprawiła, że zawarty wcześniej układ polsko-ruski był nieważny. Konrad mógł oddalić Agafię i pojąć za żonę kobietę, która dałaby korzystniejszy sojusz. Mazowiecki nie skorzystał z tej możliwości i wydaje się, że chyba nawet nie brał go pod uwagę. W końcu pomiędzy 1208 a 1210 rokiem, kiedy teść został powieszony, Agafia urodziła Mazowieckiemu pierworodnego syna, znanego pod imieniem Bolesław po słynnym dziadku krzywoustym. Rodzice jego kierowali się tymi samymi ambicjami jak Leszek i Grzymisława, którzy swojego pierwszego syna również ochrzcili imieniem Bolesław. Agafia, przybywając na dwór Mazowieckiego, mogła mieć około 16 lat, choć część historyków twierdzi, że mogła być również jego równolatką, jeżeli uznamy, że była najstarszym dzieckiem Światosława. W takim wypadku byłaby w oczach współczesnych starą panną w wieku około 20 lat. Niezależnie od tego, byli w zbliżonym do siebie wieku, co mogło znacznie ułatwić im znalezienie wspólnego języka. Jeżeli dołożymy do tego pełen temperament i zdecydowanie w działaniu, to księżna miała odpowiednie predyspozycje do tego, aby zjednać sobie gwałtownego Konrada. Idealnie wpisała się w rolę żony ambitnego męża i nie umniejszała jego randze. Nie musiała pojawiać się w oficjalnych dokumentach, aby wspierać go w działaniach. O udanym pożyciu pary książęcej świadczy liczne potomstwo. Wiemy o 5 synach i 4 córkach, a możemy spotkać się z opinią, że w sumie księżna była 17 razy w ciąży, ale życia doczekała tylko 9 dzieci. W latach 1210-1220 urodzili się kolejno Kazimierz, Siemowit I, Eudoksja. W kolejnych latach pojawili się Ludmiła, Judyta i Mieszko. Synowie otrzymali imiona dynastyczne, zaś córki nawiązywały do tradycji ruskich. Wpływy Agafii na dworze mazowieckim zaczęły wzrastać wraz z kolejnymi dziećmi. Udane pożycie małżeńskie upatrywano w liczbie dzieci. Im ich więcej, tym lepiej. A na ilość tych para książęca nie mogła narzekać. W pierwszych latach związku zajmowała się głównie wychowywaniem dzieci. Konrad w tym czasie często wyjeżdżał, więcej go nie było na Mazowszu, niż na nim realnie przebywał. Wspierał działania Leszka, był zawsze u boku brata, kiedy ten go potrzebował. Wobec tego rządy w dzielnicy sprawowała w imieniu męża Agafia. Pojawia się jej imię w źródłach pisanych w 1221 roku w dokumencie wystawionym w Wistkitkach, w których nadawała wieś Koskowo klasztorowi kanoników regularnych w Czerwińsku. Agafia w świetle źródeł podejmowała działania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzielnicy mazowieckiej. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że uczestniczyła w sprowadzeniu krzyżaków na ziemię polskie, które teraz upatruje się jako wielki błąd, ale w XIII wieku wcale tak to nie wyglądało.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
W 1211 roku do Węgier sprowadził krzyżaków Andrzej II, który liczył na to, że ci pomogą mu z uporaniem się z licznymi plemionami pogańskimi. Podstawowym problemem Konrada było zaś sąsiedztwo Prus. W puszczach nad Mazurskimi Jeziorami i na Półwyspie Sambijskim żyły pogańskie plemiona należące do bałtyckiej grupy językowej. Obowiązkiem Konrada, jako katolickiego księcia, było je chrystianizować. Jako książę Mazowsza musiał zaś bronić się przed ich upieszczymi najazdami. W 1206 roku Konrad sprowadził na Mazowsze cystersów, aby nawracali Prusów. Współdziałał w tym z bratem Leszkiem. Dla Leszka posiadanie własnych pogan było dobrym pretekstem do wykręcenia się od udziału w krucjatach. miał kogo nawracać mieczem na miejscu. Problem był taki, że nie szło braciom za dobrze walka z poganami. W 1216 roku papież ustanowił nawet Cystersa Chrystiana biskupem misyjnym na Prusy, co nie przyniosło wymiernych skutków. Poganie nadal szabrowali tereny na granicach. Osobą, która wiedziała, jak poradzić sobie z rogiem, był Krystyn Gozdawa. Znakomity wódz, zwycięzca spod Zawichostu, został przez Konrada posłany na północne rubieże księstwa. Na pograniczu osadzał rycerzy, budując niewielkie grudki obronne. Utworzył gęstą sieć, która skutecznie powstrzymywała najazdy. Sam regularnie wizytował tamtejsze tereny, w razie potrzeby obejmował dowództwo i tak chronił Mazowsze przed wrogami. Działał w ten sposób przez ponad 10 lat, zdobywając sobie zasłużoną sławę i przydomek Tarczy Mazowsza. W pewnym momencie ten mąż stanu został oskarżony o zdradę. Historycy nie wiedzą, kto był oskarżycielem i na czym owa rzekoma zdrada miała polegać. Nie bardzo miała na czym, bo na Mazowszu żadne podejrzane wydarzenia nie zaszły. Konrad nie oczekiwał dowodów. Kazał pojmać Krystyna i klasyczną piastowską metodą polecił zdrajcę oślepić. Ale potem widać przypomniał sobie, że oślepienie nie zawsze wystarczy, czego przykładem była sprawa Piotra Włostowica. I kazał nieszczęsnego, okaleczonego więźnia udusić. Istnieje podejrzenie, że Krystyn był solą w oku Konrada i ten jedynie potrzebował pretekstu, aby pozbyć się człowieka, któremu wiele zazdrościł sławy. Jednak czy z tego powodu pozbyłby się rycerza, który wiedział, jak radzić sobie z poganami? Takie działanie zapewne pasuje do osoby o porywczym charakterze. A takim właśnie był książę Mazowiecki.
Historia w roli głównej, władczynie Polski.
Konrad zyskał sławę nieobliczalnego okrutnika, a stracił najwybitniejszego wodza. Już nie było nikogo, kto dałby sobie rady z najazdami Prusów. Sam Konrad próbował. Po śmierci Krystyna wyjednał u papieża bullę, która wyprawą na Prusów nadała status krucjat. Ściągał do pomocy brata Leszka, Świętopełka Gdańskiego, a nawet Henryka Brodatego z dalekiego Wrocławia. Nie pomogło. W gęstych puszczach Prusowie byli nie do dopadnięcia, a po zniszczeniu systemu obronnego Krystyna Gozdawy znowu upili Mazowsze. Po kilku latach szarpaniny Henryk Brodaty zaproponował Konradowi nawiązanie kontaktu z zakonem Najświętszej Marii Panny Domu Niemieckiego, czyli Krzyżakami. A przecież w tym właśnie czasie król Węgier Andrzej II wyrzucił Krzyżaków ze swojego kraju, gdy zobaczył, że zamiast walczyć z pogańskimi połowcami, usiłują ukraść mu kawał ziemi i utworzyć na nim własne państwo. Henryk, mąż przyszłej świętej, wielce związany z kościołem, nie umiał krytycznie spojrzeć na Krzyżaków, którzy jako zakonnicy wydawali mu się z urzędu ludźmi bez skazy. W roku 1228, tuż po zbrodni w Gąsawie, nadał im ziemię chełmińską. Sam w tym czasie interesował się Krakowem, którym chciał rządzić w imieniu osieroconego bratanka Bolesława, przyszłego wstydliwego. Ale krakowscy możni pamiętali zabójstwo Krystyna i zgodnie z testamentem Leszka wsparli Władysława Laskonogiego, który wprawdzie twardą ręką trzymał władzę, ale umiał demonstrować przystępność i łaskawość, zaś obce mu było okrucieństwo. W imieniu Laskonogiego do Krakowa ruszył jego przyjaciel i sojusznik Henryk Brodaty. Gdy Konrad próbował wejść zbrojnie do Krakowa, wrocławianin odparł go w kolejnych trzech bitwach. W czasie, kiedy Konrad walczył o Kraków, Krzecy coraz śmielej sobie poczynali na darowanych im ziemiach. Od momentu śmierci Leszka Białego uwaga Agafii oraz Konrada skupiała się na tym, aby pozyskać księstwo małopolskie. Choć wybierali niekoniecznie dobre metody, to przyświecał im zapewne godny pochwały cel – zjednoczenie państwa polskiego. Jednak możni nie widzieli na tronie okrutnika, jakim był Konrad i jego równie ambitnej żony jako księżnej. Agafia również zyskała łatkę harpii i żonnej krwi kobiety. Według Jerzego Besali kobiety przyjmowały często postępowanie mężczyzn, uważając je za normę. Wysyłane na dwory swoich przyszłych mężów były dziećmi. Uczyły się życia emocjonalnego od nieco tylko doroślejszych chłopców. Konrad z biegiem lat nie był bardziej okrutny od innych swoich krewniaków, a Agafia przyjmowała jego bezwzględność za coś normalnego. Jak spojrzeć na średniowiecze, to odnoszono się do kobiety i jej ciała z rozdwojeniem. Skostniali ojcowie kościoła dostrzegali piękno kobiecego ciała i jednocześnie przed nim ostrzegali. Obraz kobiety przesycony był obawą przed dominacją miłości, oddaniem się jej, czyli oddaniem się kobiecemu ciału, jako najwyższej formie miłości, a ta była zarezerwowana wyłącznie dla Boga. Jednocześnie piękna kobieta była obiektem westchnień rycerzy i pieśni miłosnych rodzących się na południu Francji, a tradycja ta miała niedługo dotrzeć na dwory polskie.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Agafia na pewno wiedziała o planach męża odnośnie uprowadzenia Henryka Brodatego i na pewno miała niemały wpływ na ugodę, jaką zawarł Konrad z kuzynem. Zawartą umowę zrzeczenia się Krakowa przez Henryka przypieczętowano zaręczynami nastoletnich synów Agafii, Bolesława i Kazimierza, z małoletnimi jeszcze księżniczkami śląskimi Gertrudą i Konstancją, wnuczkami Henryka Brodatego. W okresie walk o tron dzielnicy senioralnej Agafia czynnie uczestniczyła w organizowanych przez męża zjazdach. W lipcu 1239 roku wzięła udział w zjeździe w Przedbożu, a rok później w Iłowie. Na drugim ze zjazdów omawiano sprawę nieposłuszeństwa Kazimierza Konradowica, który sprawował dość okrutne rządy na Kujawach, co spotkało się z dużym niezadowoleniem lokalnego rycerstwa. Agafia w tym sporze stanęła po stronie męża. Wydarzenie to w dzisiejszych czasach nazwalibyśmy aferą, ponieważ jak się okazuje, nie poszło tylko o okrucieństwo syna, ale również jego sprzeciwienie się woli ojca. Na sumieniu Agafii mocno zaciążyła również sprawa zabitego w bestialski sposób scholastyka płockiego Jana Czapli. Według spisującego swoją relację w XV wieku Jana Długosza, Czapla został zamordowany przez Konrada Mazowieckiego na wyraźne polecenie małżonki. Nieszczęśnik miał najpierw zostać wychłostany, następnie poddany torturze łamania kości kołem, a na koniec uduszony i powieszony. Długosz twierdzi, że dla Agafii było to za mało, dlatego poleciła powtórnie powiesić nieboszczyka. Nieco inaczej sprawę Jana Czapli przedstawił anonimowy autor Kroniki Wielkopolskiej. W Kronice Wielkopolskiej nie przeczytamy o udziale Agafii w zabójstwie Jana Czapli. Z racji tego, iż przekaz ten powstał zdecydowanie wcześniej niż dzieło Długosza, współcześni historycy przychylają się do wersji przywołanej przez anonimowego kronikarza. Tym bardziej, iż Długosz naginał fakty, zaś w napisanej przez niego kronice aż roi się od podobnych przykładów. Według Kroniki Wielkopolskiej powodem śmierci scholastyka Jana było nieposłuszeństwo syna Konrada, Kazimierza Kujawskiego, w tym jego zbyt długi pobyt na dworze teścia Henryka II Pobożnego. Jest to niezmiernie interesująca informacja, która raczej nieprzypadkowo znalazła się w tej partii tekstu kroniki. Nie wiadomo natomiast, jak ją zinterpretować, szczególnie w kontekście zabójstwa Czapli. Niektórzy badacze sądzili, iż spór płockiego kanonika z Konradem Mazowieckim wybuchł na tle spraw czysto majątkowych. Inni podejrzewali, że Czapla poróżnił się z księciem, ponieważ ten zamierzał ograniczyć jego wolności kościelne. Zdecydowana większość uważa natomiast, iż Konrad nie mógł wybaczyć synowi małżeństwa z córką Henryka Pobożnego Konstancją, które zawarto w 1239 roku we Wrocławiu. W wyniku kujawsko-śląskiego mariażu Kazimierz dołączył do grona przeciwników ojca, który rywalizował z Henrykiem o tron krakowski. Jan Czapla miał zaś odegrać aktywną rolę w skojarzeniu Kazimierza z Konstancją, co doprowadziło Konrada do wściekłości. W rzeczywistości nic nie wiemy o tym, aby Jan pośredniczył w zawarciu tego małżeństwa. Trudno zatem mówić o rzekomym spiskowaniu kanonika przeciwko Konradowi, choć ten mógł całą sytuację odczytać zupełnie inaczej. Niewykluczone również, iż mazowiecki książę swoją złość z powodu zdrady syna wyładował na znajdującym się akurat w pobliżu duchownym, który stał się kozłem ofiarnym. Wydaje się, że powodów było kilka i Jan Czapla w każdym w jakimś stopniu uczestniczył. Okrutna kaźń i zbezczeszczenie zwłok nie pozostało niezauważone i doprowadziło do konfliktu z kościołem. Arcybiskup Pełka obłożył księcia ekskomuniką, ale żeby było to bardziej bolesne, nałożył też interdykt na całą diecezję. To oznacza, że był zakaz odprawiania obrzędów, wszystkich. Był zakaz wykonywania mszy czy udzielania sakramentów, czym dla ludzi średniowiecza, którzy musieli dbać o swoją duszę i miejsce w życiu pośmiertnym, było ogromną karą. Z niezadowoleniem ludzi musiał liczyć się nawet taki okrutnik jak Konrad Mazowiecki. Sprawa szybko trafiła do papieża Grzegorza IX, który zgodził się zdjąć klątwę za odpowiednią pokutą i zadośćuczynieniem. Konrad nadał kościołowi liczne dobra. Arcybiskupowi Gród w Łowiczu wraz z przyległościami, biskupom wrocławskim i płockim wielkie przywileje w kasztelni wolborskiej. Katedrze płockiej podarowany został złoty kielich, ukazujący Chrystusa i adorującego postaci. Przedstawione osoby to Konrad i Agafia oraz ich dwaj synowie, Kazimierz i Siemowit, odziani w skromne ubrania z dłońmi uniesionymi w błagalnym geście. Konrad nie dożył wykonania kielicha. Do kończenia prac dopilnowała Agafia.
Historia w roli głównej. Odkrywamy przeszłość.
Mimo wielokrotnego ponawiania zdobycia Krakowa, Małopolska nie była pisana Konradowi ani jego synom, którzy zaniechali warg Oschedy w dzielnicy senioralnej. Opozycja skupiona wokół Bolesława Wstydliwego, syna Grzemisławy i Leszka Białego, była zbyt silna. Konrad Mazowiecki zmarł 31 sierpnia 1247 roku w wieku około 60 lat. Agafia wraz z Siemowitem, który po wyznaczeniu braciom odrębnych dzielnic pozostał przy rodzicach, pochował zmarłego ojca w katedrze płockiej. Po śmierci męża księżna otrzymała oprawę wdowią, a na tych ziemiach sprawowała taką samą władzę jak jej synowie na wydzielonych dzielnicach. Miała wpływ na zarząd wewnętrznymi sprawami swoich posiadłości, a więc mogła mianować urzędników, sprawować władzę sądowniczą, zwalniać od powinności, zatwierdzać przywileje i dokonywać transakcji finansowych. W chwili śmierci Konrada żyło 7 ich dzieci, 4 córki i 3 synowie. Ojciec podzielił między nich swoje ziemie, co nie spodobało się Kazimierzowi. Ledwie zakończono pogrzeb, a zaatakował braci przebywających w Płocku na uroczystościach pogrzebowych. Można rzec, że nieodrodny syn własnego ojca.
Historia w roli głównej. Przeszłość opowiedziana na nowo.
Czy Agafia, patrząc na konflikty synów, zastanawiała się, jak ich pogodzić? Czy może miała świadomość, że ci byli mieszanką charakterów swoich rodziców? Ludzi ambitnych, niezależnych i pewnych siebie. Walka ta jednak nie trwała długo, ponieważ najstarszy syn, Bolesław, zmarł bezpotomnie i jego brat Siemowit przejął tron dzielnicy mazowieckiej, kiedy Kazimierz władał ziemią sieradzko-łęczycką. Warto wspomnieć, że bitny i dumny Kazimierz będzie ojcem Władysława Łokietka, który to przyczyni się do zjednoczenia państwa polskiego, a po nim władzę przejmie Kazimierz III, zwany później Wielkim, na którym zakończy się główna linia Piastów. Agafia zmarła niedługo po swoim mężu. Przeżyli razem 40 lat, gdzie połowę tego czasu spędzili na walkach o Kraków i dążeniu do realizowania ambicji Konrada o tronie krakowskim. Grzeszyła ambicją i dumą. Być może była osobą nikczemną, jak mówią kroniki. Choć nie wiadomo, jak bardzo jest to prawda, a na ile opinia ludzi, którzy nie byli przychylni parze książęcej. Na Mazowszu nie powstała żadna kronika, która lepiej oceniałaby Konrada i Agafię. Jednak jeden zapis z ruskiego latopisu halickiego rzuca trochę inne światło na osobę księcia mazowieckiego. Wspomina o śmierci kniazia lackiego Konrada, który, cytując zapis, był sławny i przedobry. Czy Agafia była harpią, czy jednak kobietą czasów, w jakich się urodziła? Odpowiedź na to pytanie pozostawiam Wam.